Razem łatwiej.
Joanna Merecka-Motysz ze mną od mojej lewej.
Bożena Dobiec, pielęgniarka oddziałowa w Hospicjum Słupskim.
Teresa Jerzyk, dyrektor Hospicjum Słupskiego.
I dziś będziemy się trochę chwalić. Udało się, zaczynamy remont. Budowę, czy nie?
Tak.
Drogie panie.
Tak, zaczynamy dobudowę. Będą dobudowane do hospicjum 3 pokoje.
A nie 4? Miały być 4, czy mi się wydaje?
Dla 4. Chorych, w ogóle pomieszczenia 4.
A, okej.
Okay. 4.
4.
4 pokoje jednoosobowe, pokój dla psychologa i pokoje magazyny, ponieważ nie mamy takiego miejsca, gdzie można tam dodatkowo sprzęt schować, więc tak to wygląda. Już projekt został wykonany i złożony w Urzędzie Miejskim w Słupsku i czekamy na zatwierdzenie projektu i chcemy ruszyć z budową, z czego bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, bo to spełni nasze oczekiwania. Jest to bardzo ważne, żeby zachowana była ta intymność chorego. Nam bardzo zależy, żeby rodziny towarzyszyły do końca tym chorym, żeby mogły też i zatrzymać się i być z tym chorym do końca jego dni i chwil.
No tak. Czyli jeszcze raz, słuchajcie, bo ja się zgubiłam. 3 pokoje.
Tak.
Pomieszczenie gospodarcze.
Tak, 2.
2 pomieszczenia gospodarcze. Pokój psychologa.
Pokój psychologa.
Czyli tak naprawdę 6.
6.
Pokoi. Aż nie 4.
Dwójki, nie jedynki, tylko dwójki, a z tych jedynek, które są małe, te dwójki, teraz robimy jedynki, więc to...
Czyli w ogóle przemeblujecie sobie
tak,
tam wszystko.
Potem jak dobudujemy, to przemeblujemy sobie, bo te jedynki jednak muszą być bliżej i to będzie bardzo fajnie.
Ilu chorych teraz będziecie mogli przyjmować po tym remoncie, po tej dobudowie?
Może nawet i 25, jeżeli wykorzystamy wszystko, co będzie możliwe. Ale hospicjum, które jest na 20 osób, to jest hospicjum całkowicie wystarczające. Są takie momenty, że brakuje nam tych miejsc, ale z reguły w całym rozrachunku takim rocznym to wszystko jest wykorzystane. Mhm. Teraz też niby mamy na 20 łóżek, a jest 21 łóżko, które jest dla rodziny, jest cały czas zajęte. No na ten moment no jest kolejka.
No tak.
Niestety.
Ja nie wiem, czy bywają takie momenty, że tej kolejki nie ma u was.
Znaczy kolejka jest, nie trwa dłużej jak tydzień do dwóch tygodni i to potem się ten problem rozwiązuje. No tak. Krótkie są jednak pobyty.
No chyba, że zdarzają się takie przypadki, jak ostatnio mówiłyście, że rok i 2 miesiące.
Tak, takie przypadki też pojedynczo się zdarzają. No ale to są chorzy leżący. W sumie w ciężkich stanach i nie bardzo rodzina sobie poradzi i nie ma gdzie wypisać tych chorych. Nie mają opieki w domu.
Ile kosztowało zrobienie projektu?
Zrobienie projektu około 45 tysięcy, to mnie też cena tak trochę przeraziła, ale bardzo tanio, ponieważ wszyscy ci panowie i panie, którzy projektowali, to faktycznie po kosztach własnych.
No to i tak jest dużo, 45 tysięcy złotych, a przebudowa, dobudowa?
Nie wiemy, ile będzie kosztował metr kwadratowy, jest to powyżej 120 metrów.
Ale założyłyście sobie jakieś szacunki.
Tak. I ja myślę, że to, co mamy, powinno nam na pewno starczyć.
A ile macie?
Mamy około, na tą budowę przeznaczono około ponad 2 miliony, nie? Bo jeszcze chcemy zrobić, żeby jak zrobimy dobudowę, przeniesiemy tych chorych z tej strony i tu już dawno nie mieliśmy malowania w hospicjum.
No tak, to przy okazji wtedy
chcemy
odświeżyć.
Też zrobić na salach takie szafy, które są od góry do dołu, bo teraz mamy takie małe szafki w sumie, które kiedyś po prostu sami kupowaliśmy, nie było na to pieniędzy, zawsze były inne potrzeby, to chcemy też po prostu zrobić na każdej sali, żeby ta sala miała i żeby tam można było schować rzeczy pacjenta i jakieś tam szlafroki, bo z tym mamy zawsze problem i żeby jeszcze było możliwe, też mogą się rodziny przenocować, czyli chcemy kupić kanapy dla rodzin. Chcemy zrobić też takie blaty, nie drewniane, tylko inne blaty i faktycznie na to na pewno powinno nam starczyć pieniędzy. Nie obawiamy się, w ogóle mieliśmy tą budowę zacząć prędzej, ale COVID, potem wojna, ja mówię, nawet tak po kobiecemu mówię, Boże, my się będziemy dobudowywać, a tu wojna. Nie, bo to różnie człowiek patrzy na to i czyli tak, żeśmy rozpoczynamy tą budowę, że rozpoczynamy tą budowę, że mamy na to zagwarantowane pieniądze. Towarzystwo Opieki Paliatywnej, które działa przy hospicjum, to ono bardzo o to dba, ale muszę powiedzieć też, że jest bardzo dużo słupszcza ludzi indywidualnych, którzy albo mieli chorych, albo nie mieli i którzy mają bardzo duże zaufanie i czasem aż mi się chce powiedzieć, że naprawdę, proszę Państwa, proszę, jak będziemy potrzebowali, to będziemy się zwracać, bo też starają się potem jakoś odwdzięczyć się i są wpłaty na
konto. No właśnie, o to miałam pytać, czy to...
Indywidualne wpłaty.
Tak, tak. Ostatnia wpłata była 50 tysięcy, to naprawdę, tak. I bardzo chcieliśmy podziękować, a Państwo mówili, że absolutnie nie i że żeby nie ujawniać, nie mówić. I to są też takie darowizny, nie? W sobotę też idziemy na urodziny do Pana, który co roku robi swoje urodziny i na te urodziny zaprasza bliską rodzinę i na tych urodzinach zbiera na hospicjum Słupskie. Oprócz tego też 1% ci Państwo dają i tak to wygląda.
Półtora w tym roku.
Tak, tak. Ja się cieszę bardzo z tego, bo to znaczy, że ludzie mają do nas zaufanie i że przez 25 lat naszej działalności mamy bardzo dobrą opinię i ci ludzie.
No ja nie słyszałam człowieka, który źle mówił o słupskim hospicjum i wręcz ja to też podkreślam i też wybrzmiewa wśród naszych znajomych ludzi, których pytamy o zdanie na ten temat. Wszyscy mówią, że u was pachnie ciastem, jest jak w domu. Ja to też zawsze powtarzam.
Tak, i naprawdę nie to dlatego, och, ja tu przyjdę, będę się chwalić, czy będę opowiadać, jak to jest. Naprawdę.
No oddajecie kawał siebie.
Tak, i te pielęgniarki, które są bardzo młode i ten zespół, który jest, to naprawdę są super ludzie o bardzo ciekawych osobowościach i oni naprawdę uważają, że ci chorzy są naszą rodziną i że wspomagają. Ja jestem pełna podziwu dla lekarzy, pielęgniarek, opiekunki, psychologa, wszystkich ludzi pracujących w hospicjum, dla wolontariuszy. I jestem pełna podziwu, że tak to wygląda, a nie inaczej. Zresztą 26 lat już jak działamy i nie było nigdy żadnej skargi.
No trudno też skarżyć się na ludzi, którzy, tak jak mówiłam, oddają siebie, po drugie robią wszystko, żeby pacjent, który u nich jest, nie czuł się jak pacjent, tylko właśnie jak członek pewnej społeczności, tak, rodziny. Właściwie to oddaje się w wasze ręce najbliższe osoby, więc to zaufanie musi być. No nie da rady inaczej. To nie jest, odczarowujemy to od kilku lat już i głośno o tym mówimy. Hospicjum nie jest umieralnią. Jest miejscem, gdzie człowiek godnie odchodzi. Bez bólu, bez cierpienia, zaopiekowany. Więc to trzeba podkreślać, tego trzeba uczyć, trzeba edukować też młodych ludzi. Ja się bardzo cieszę, że do was też zaglądają młodzi ludzie. Nie wiem, jak to jest z wolontariatem, czy oni mają odwagę przychodzić sami, czy rzeczywiście to jest tak, że nauczyciele, co niektórzy oczywiście wpadają na to, żeby może właśnie w ogrodzie wam pomóc, albo coś innego
teraz
zrobić.
Teraz szkoła przyjdzie z uczniami. Nauczyciel zadzwonił, czy mamy taką potrzebę, więc przyjdą do ogrodu.
No to jest...
Często się zdarza, a pojedynczo też się zdarzają. Same dzieci przychodzą i pytają, czy mogą zostać wolontariuszami.
Ja się zawsze zastanawiam, bo ja...
18 lat powinien mieć wolontariusz, tak, ale żeby... u nas... Tak, tak, żeby był w miarę dojrzały i tego, ale zdarzają się dzieci też, to w tych zbiórkach takich akcyjnych i zdarzają się też wolontariusze, którzy są bardzo dorośli, mają, chodzą do liceum i bardzo chcą. Ale to z reguły wynika z tego, że też kogoś mieli w hospicjum.
No właśnie, o to miałam pytać. Czy to jest... Także własne doświadczenia, niestety te przykre i smutne, powodują, że taka potrzeba jest w człowieku.
Tak.
Bo ja to też wiele razy wam mówiłam, że ja nie miałabym odwagi. Ja nie miałabym odwagi, mi by serce pękało, ja to zaraz bym tam szlochała na korytarzach gdzieś bokiem, albo wściekała się to znowu w drugą stronę o to, że dopada mnie bezsilność, bezradność, że nic się nie da, że nie można, że tego się już nie da naprawić tak naprawdę, tak? I można zrobić wszystko, żeby ten człowiek właśnie godnie odszedł. Jakże sobie z tym radzicie? O to też was pytam co jakiś czas, bo dla mnie jest, no ja chylę czoło przed każdym, kto przekracza próg hospicjum, nie jako pacjent, nie jako chory. Naprawdę, jak wy to robicie?
No nie wiem, sama sobie zadaję pytanie.
No właśnie, chciałam powiedzieć.
Tak, sama sobie zadaję pytanie, jak to jest. Człowiek.
Tyle lat.
Tak. I człowiek, i nic się nie zmieniło. I człowiek po prostu nie ma wyjścia. Dałby z siebie wszystko, żeby tym rodzinom pomóc.
Ale pani Teresa, nie złości się pani czasem na ten los, na ten świat, na tę niesprawiedliwość? Zwłaszcza jak taki młody człowiek do was trafi. Tak. Przed którym kawał życia.
No właśnie i wtedy w jakiś sposób człowiek też porównuje, że jednak my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że w życiu człowieka i zdarzają się dobre i złe sprawy, że przychodzimy na ten świat, żeby czegoś doświadczyć, żeby z osoby stać się osobowością. Ja powiem pani, że ludzie, którzy przychodzą do hospicjum i którzy zbliżają się godziny śmierci, to są tacy bardzo dojrzali. Ta spowiedź cała, to porównywanie życia, to wszystko i to jest, no to jest, zawsze jest bardzo trudne i zawsze jest żal i trzeba po prostu umieć słuchać i naprawdę to słuchanie jest bardzo
trudną pracą,
ciężką pracą.
To zawsze jest trudne, wysłuchać historii drugiego człowieka, nie oceniać tego, co się wydarzyło po drodze.
Bo to czasem wystarczy drobiazg, że człowiek się zagubi, ścieżki życia są bardzo pogmatłane i jak tak rozmawiam, mówi, no właśnie, z tym rozumiem jeszcze raz.
Nie. No tak, ja też to powtarzam, że gdyby człowiek miał ciało 25-latka i zdrowie, a rozum ten, który teraz, to zupełnie inaczej by ten świat wyglądał pewnie.
Nie wiem, czy bym coś zmieniła, jak patrzę z perspektywy czasu, ponieważ miałam naprawdę piękne życie, mimo to, że w życiu przeszłam i taki los miałam, a nie inny, ale to w jakiś sposób przygotowało mnie może do pracy, którą...
Myśli pani, że tak łatwiej?
Łatwiej, bo może mi samej nie jest tak łatwiej, tylko jeżeli spotykam rodzinę i tam, no zawsze jest ta faza buntu, jak chory przychodzi do hospicjum i czemu,
złości, wypierania.
Ja wtedy mówię, a co pani może wiedzieć, co pani może rozumieć, a ja mówię, że rozumiem, bo straciłam córkę, straciłam męża i wtedy to się bardzo zmienia i tam jest większe zrozumienie i człowiek może wejść w to wszystko i ci ludzie mają bardzo duże zaufanie i wtedy mówią ojejku i pani się też to musiało przydarzyć i oni się bardziej otwierają i ta przestrzeń inna.
Ja mam wrażenie, że
się otwiera.
Wtedy się wydaje, że to cierpienie, że człowiek nie jest sam w tym cierpieniu, że jest ktoś, tak, kto przeżył to samo.
Albo
i trochę
jeszcze
jest,
bardziej.
Tak. Jak pani sobie radzi, pani Bożenko?
To nie potrafię powiedzieć to może na przykładzie ostatniego tygodnia, bo człowiek jednak, jak pacjent z nami jest, to ja przynajmniej jestem taką osobą, że się zżywam z tymi chorymi, zaprzyjaźniam się z nimi, bardzo dużo z nimi rozmawiam. No i jak odchodzi ktoś, z którym jestem blisko i dużo rozmów takich rozmawiamy, to był taki dzień w tym tygodniu, że od rana stanęłam jak wryta i nie potrafiłam sobie miejsca w pracy znaleźć przez cały dzień. No jest trudno. W pracy człowiek się stara trzymać. Może mi pomaga to, że jestem osobą wierzącą. No tak. To na pewno pomaga, bo mamy też kaplicę w hospicjum. Jak jest bardzo trudno, to czasem idę pokłócić się z Panem Bogiem i mi wtedy ulży. Ale czasem też do domu przenoszę tą złość czasami. Mówię, dajcie mi święty spokój, miałam trudny dzień, muszę odpocząć. Nie jest łatwo.
Ale jednak ciągle tam jesteście.
Ale codziennie tam wracam i z radością i z uśmiechem witamy się z chorymi. Oni na nas czekają. Jeszcze czasem wydaje mi się, że śpią, ale wystarczy, że powiem głośniej dzień dobry, to co drugi chory słyszę, że się odzywa, że cieszą się, że już jestem. Także jest.
No to są tak.
To są takie plusy.
I martwią się, że
i martwią
teraz.
Się, tak.
Jezus, 4 dni wolnego. No jak to? A ja mówię, no tak to, że będziemy, nie? Bo na pewno będziemy.
Pani dyrektor wyjeżdżała niedawno na wczasy, to każdy dzień liczyli, kiedy wróci. Tak jak w wojsku odcina się centymetr.
Ale to miłe.
Za dwa dni, jeszcze dwa dni, a to super. I wszyscy czekali.
To stanie pani za chwilę zakaz wyjazdu.
Nie, to tak trudno jest zrozumieć, ale, ale no człowiek naprawdę tych
chorych kocha.
Kocham, tak. I tak wszystko wiem o nich i jestem z nimi zaprzyjaźniona. Poza tym ja to w ogóle, no jestem też bardzo wierząca, ale mam też swoje tam poglądy i zawsze mówię, że nie żyjemy tu tylko raz. Dusza ludzka jest nieśmiertelna i co nam się przydarza, to...
Nie bez powodu.
Nie bez powodu.
Ja zawsze chciałam was zapytać, chyba nigdy to nie wybrzmiało u nas na antenie, czy wy wiecie, że przychodzi ten moment i że człowiek odejdzie? Czy to widać, czy to czuć?
Widać. Ja mówię, widać często przed wyjściem do domu, czujemy, że trzeba iść pożegnać się z tą osobą, bo może już jutro go nie być, czy jej nie być, nie? Mhm. I tak często się zdarza, widać.
Tak, oczy zachodzą mgłą. Mówię, że poznaje się po oczach. Oczy zachodzą mgłą i uścisk chorego. Jak człowiek idzie się tam pożegnać, to ręka i trudno się z tego uścisku uwolnić. I ja nie wiem, jak to jest, że człowiek to czuje i jak przychodzi do pracy, to zaraz biegnie tam do tego chorego i czasem bywa, że czymś jest tam zapracowany bardzo, bo też przecież to nie tylko czuwanie przy chorym umierającym i bycie z tym chorym, ale jest bardzo dużo spraw administracyjnych i coś w danej chwili mówi, ach, musi tam pójść. No i idę tam i faktycznie coś się tam dzieje. Zresztą bardzo ważne jest, jak chory umiera, staramy się też przygotować rodziny, żeby rodziny mówiły, że jak bardzo kochają, jak bardzo dziękują za to, że byli
za
całe życie. Wczoraj też taka była sytuacja, że no wszystko trwało bardzo krótko, chory miał 61 lat i tam żona przy nim była. Teraz bardzo często bywa, że dzieci mieszkają za granicą, więc ona sama. I tak takie mnie to wzruszyło, że a poszłam sobie potem do kina na film wczoraj i też natrafiłam na smutny film. I ona, jak ta żona mówiła, tak nie wchodzi, a mówiła, nie uciekaj mi, zostań jeszcze chwilkę, nie uciekaj mi, tak bardzo ciebie proszę, nie uciekaj mi. I to nie uciekaj mi cały czas mi brzmi w uszach.
To nie są łatwe rzeczy.
Nie.
Co jest najtrudniejsze dla tych, którzy pierwszy raz wejdą do was? Dla rodziny. Ja nie mówię o chorych już tylko, bo część oczywiście chce i wyraża taką wolę, żeby trafić do hospicjum. Część pewnie ta, która nie miała wcześniej kontaktu z waszą placówką, też uważa, że jak już idzie do hospicjum, to już po nim.
Tak się wielu osobom wydaje, zwłaszcza tym, którzy nigdy nas nie znali.
Dlatego mówię, że to tak...
Ale to się nagle, tak się bardzo szybko zmienia, bo wystarczy, że do nas wejdą i sami o tym mówią, że doznają szoku, że właśnie jest taka inna atmosfera, że to nie wygląda jak w
Nie pachnie szpitalem.
Nie pachnie szpitalem. I są mile zaskoczeni, chociaż zdają sobie sprawę, że to jest, kończy się u nas życie. Ale czasem są mile zaskoczeni.
Ale zdarzają się cuda. Przepraszam.
Są właśnie mile zaskoczeni, jak się stan zdrowia nagle zaczyna troszkę poprawiać i jeszcze dość długo chory w miarę dobrze funkcjonuje. Czasami się udaje, że jeszcze na przepustkę jadą do domu. No bo są w miarę w dobrej formie i to wtedy są te dobre rzeczy.
Ja pamiętam historię, o której mówiłyście też tu u nas na antenie, jak człowiek wam wyzdrowiał.
Tak.
I wtedy co?
To był
cud
szok.
Czy błąd lekarski?
Trudno powiedzieć.
Nie?
Trudno powiedzieć i z tego zawsze bardzo się cieszymy. Teraz też zmarł pan, który był z nami, którego naprawdę... Ach, super pan, starszy pan, wiekowy, z wielką klasą wyjeżdżając, nie, to tak dużo żeśmy rozmawiali, mówił, że będzie czekał i też to był dla mnie szok, bo tej nocy, co wróciłam do pracy, już tego pana nie było, a taki głupi przypadek miałam, bo człowiek zawsze tam coś kupi i żeśmy różnie opowiadali przed wyjazdem, bo wyjeżdżałam dosyć daleko i taki młody pacjent do mnie mówi, że mam mu tam na lodówkę przywieźć. Ja mówię, co ci mam w Pawełku przywieźć? Mówi, pani dyrektor, jakby mi pani przywiozła taki magnes na lodówkę. A z panem rozmawialiśmy, że i sobie takie nic nie mówił, ale kupiłam sakę. I wie pani, że zbiła mi się ta sakę. Mhm. I mówię, kurczę, jak ja tam pójdę do niego, a taką mało mnie, żeby do tego, bo wyjątkowo, no, bo to różnie są, wszyscy chorzy są super, ale tak, czasem ale z jednymi, się kogoś tak wyjątkowo
związuje,
bo czasem tak szczególnie się związam, bo ja na SMS-y tam na WhatsAppie dostaję różne historyjki, zawsze brałam pana i mu czytałam te historyjki i pewnego razu on do mnie mówi, pani Tereniu, mam do pani sprawę. No to ja mówię, no słucham. I on wtedy mówi, ale musimy iść na koniec korytarza. I on do mnie mówi.
Tajemniczo.
Tak. Ja znam życie. Długo już żyję. To i śmieję się. I bardzo on uczestniczy w tym, śmiał się z tych historii. Ale nie mogę potem spać w nocy. Bardzo panią proszę. Świat jest taki, jaki jest. Nie, że pani dostaje, to dobrze, ale niech pani dalej nie wysyła, bo bym nie przeżył, że przyjdą do pani i zapukają, że pani takie, a nie inne stanowisko przyjmuje. I teraz też tak mówię, no czemu mi się ta zbiła mi się, no po prostu. Miałam przyjść do hospicjum i zbiła mi się i rano wchodzę, widzę pani Bożenka zapłakana, pani z kuchni zapłakana i tego i mówią, że pan nie żyje. I było mi tak bardzo żal, ale tak sobie pomyślałam, nie, chyba trudniej by mi było przeżyć jego odejście. Chyba trudniej. Nie. I dużo jest takich chorych, którzy czekają. Nawet pani Jadzia mówi do mnie, wiesz, czemu nie umarłam? A ja mówię, tak, słucham pani Jadziu. No, bo czekałam na ciebie. To jest tak, nie. Nie wiem, czemu jestem w tym miejscu, czemu pani Bożenka jest w tym miejscu, czemu jesteśmy z tymi ludźmi w tym miejscu. No nie wiem.
Czasem się nad tym zastanawiamy, ale nie ma na to odpowiedzi.
No właśnie, chciałam powiedzieć, że to raczej chyba już za późno na to, żeby szukać odpowiedzi na to pytanie. Trzy pokoje, słuchajcie, pokój psychologa. Myślę, że to jest dobry kierunek, że ludziom jest potrzebne to miejsce. Kiedy chcecie zacząć i skończyć?
Jak najszybciej chcemy skończyć. Jak najszybciej. Niby tak jest tam to wszystko ustalone, że na święta już będziemy to wszystko mieli. Tym bardziej, że no są pieniądze. Musimy teraz dobrego wykonawcę.
Do końca roku.
Tak, musimy dobrego wykonawcę znaleźć i na pewno będzie bardzo, też się cieszę, że będą pokoje, gdzie stoliczek będę mogła stawić, gdzie będzie mogła swobodnie być ta kanapa, bo tak nawet rodziny to czasem i bywa, że odstąpię mój pokój, czy pokój księgowych i wtedy w te dni wolne rozkładam tam na materacy i rodzina mieszka gdzieś daleko, czy jest, czy no chce być przy chorym, żeby nie trzeba było dzwonić, to wtedy tak jest, więc i cieszę się, że będzie to tak wyglądało, to hospicjum, tak jak myślę sobie, że powinno wyglądać i myślę, że to wszystko będzie dobrze. Cieszę się z tego powodu, bo i synowie pana Jana Drujfa też się bardzo cieszą, chcą przyjechać na święta, tłumaczka chce przyjechać, zresztą jestem w stałym kontakcie z nimi.
Tak, to też mówiłyśmy,
że oni zobaczą, że to wszystko nie poszło na marne, że rodzice jednak oddali tu samych siebie, że no tak, wybudowali to hospicjum i z tego najbardziej się cieszę, że nie zostało to zmarnowane, a jak sobie przypominam, jak to było ciężko, jak ciężko było pieniądze, jak to nawet kiedyś komuś powiedziałam, nawet temu mojemu znajomemu, jeżeli można powiedzieć, że ktoś był na dnie piekła, to ja na pewno byłam, jak to wszystko się rozpoczynało, było i jak to było bardzo trudno, jak nie było pieniędzy, jak tego, i dlatego bardzo się cieszę, bo zarówno układanie się, to człowiek powinien się układać tak jak puzzle, ale też praca z ludźmi, praca z rodzinami, to jest bardzo trudna praca i człowiek jak jest sam i wie, jest odpowiedzialny sam za siebie, ale tu odpowiada za cały zespół, żeby też i nikogo nie urazić i, no tak, i nic nikomu nie powiedzieć i żeby ludzie właśnie tak robili, jak ja to widzę, jak, czy jak pani Bożenka widzi, żeby to było tak. Ja często mówię, że podziwiam pielęgniarki, podziwiam to, ale no taka nasza praca i każdy chyba wie, po co tutaj przyszedł i wie.
I z kim pracuje.
I z kim pracuje, tak.
Słuchajcie, musimy kończyć. Ja mogłabym co prawda bez końca słuchać waszych opowieści. Mam nadzieję, że nasi słuchacze także. Trzymamy kciuki w takim razie, żeby szybko rozpoczął się remont, żeby znalazł się wykonawca i o to apeluję, drodzy państwo, jeśli znacie kogoś, kto jest dobrym fachowcem, to prosimy o kontakt, można także przez naszą redakcję 603-06-06-06, na naszej stronie internetowej dane teleadresowe, ale przede wszystkim strona internetowa Słupskiego Hospicjum, tam wszystkie numery telefonów, adresy mailowe, adresy takie do pukania w okno i drzwi też państwo znajdą. Także namawiamy serdecznie, a dziś kłaniamy się pięknie, razem łatwiej. Przecież.
Tak, tak, razem łatwiej. A my możemy zapewnić, dopóki nam starczy sił, dopóki będziemy żyć, nigdy nie zawiedziemy nas, jak tu zawieść chorych, którzy odchodzą i tam spotykają się. I pamiętam, że kiedyś profesor Łuczak powiedział mi takie coś, czy ty wiesz, Terenie, jak to jest pięknie, jak cię proszą, żeby być przy śmierci. Przecież ten chory, umierający bierze twój wizerunek, twoje zdjęcie przed oblicze Boga.
Kłaniamy się pięknie. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Razem łatwiej.